Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czym wyznawcy islamu zaskakują niemuzułmanina? O religijnych obowiązkach muzułmanów opowie ojciec Adam Wąs, werbista. Przedstawimy też watykańskie aktualności dnia. Natomiast w ostatnim z wielkopostnych rozważań ksiądz Tomasz Jaklewicz będzie mówił o zasadach konserwacji sumienia, ponieważ nawet najlepiej działające sumienie może ulec uszkodzeniu. Od tego właśnie zaczynamy magazyn, na który w ostatnim dniu marca zaprasza Państwa Beata Zajączkowska. Salomon słynął z mądrości, a jednak zgłupiał. Ten, który wystawił Bogu wspaniałą świątynię, zaczął na stare lata palić kadzidełka bożkom. Na zakończenie wielkopostnych rozważań o sumieniu trzeba powiedzieć parę słów o zasadach jego konserwacji. Przy mikrofonie ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Człowiek ciągle doświadcza niszczącej siły grzechu. Groźba znieczulenia sumienia nie omija nikogo, nawet ludzi wyrobionych duchowo. Niezwykle pouczająca jest historia grzechu króla Dawida. Był człowiekiem wewnętrznie uczciwym, pobożnym i prawym. Kiedy jednak wpadł w sidła namiętności, jego sumienie przestało działać. Cudzołóstwo z piękną Batrzebą pociągnęło za sobą kolejne grzechy. Kiedy Batrzeba poczęła syna, król usiłuje zatrzeć ślady swojego grzechu. Posługuje się kłamstwem, intrygami, a kiedy te nie przynoszą efektu, ucieka się do zbrodni. W białych rękawiczkach zabija Uriasza, męża Batrzeby. Grzech odbiera mądremu królowi zdrowy rozsądek, zaślepia go, uruchamia prymitywny mechanizm obronny. Konieczny jest wstrząs sumienia. Prorok Natan przychodzi do pogubionego króla i opowiada mu neutralną przypowieść o bogaczu, który dotkliwie skrzywdził biednego człowieka. Dawid słusznie oburza się na bogacza. Winien jest śmierci, woła. Wtedy Natan wypowiada słowa, które budzą z letargu królewskie sumienie. Słowa ostre jak miecz. Ty jesteś tym człowiekiem. Sumienie ruszyło. Dawid uznaje swój grzech, odrzuca kłamstwo, wraca do prawdy, układa przejmujący pokutny psalm 51. Czego uczy ta historia? Po pierwsze tego, że nawet bardzo wrażliwe sumienie może się zaciąć. Nie ma jakiejś stuprocentowej ochrony przed utratą moralnej orientacji. Nie należy nigdy ufać własnej sile. Nawet pokonane pokusy, liczne zwycięstwa w walce z grzechem nie gwarantują dożywotniej sprawności sumienia. Po drugie, kiedy utracimy, tak jak Dawid, zdolność oceny samych siebie, kiedy w tryby sumienia dostanie się piasek grzechu, który je skutecznie zablokuje, konieczna jest pomoc z zewnątrz. Nie da się wyciągnąć z bagna samemu, ciągnąc się za włosy. Niezbędny jest prorok, spowiednik, przyjaciel, ktoś bliski, który powie: Ty jesteś tym człowiekiem. Dojrzewanie sumienia włączone jest w cały proces wychowania człowieka. W kształtowaniu sumienia istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Wiele zależy od środowiska, w którym człowiek wzrasta: rodziny, szkoły, autorytetów, mass mediów. Od strony psychologicznej najważniejszym procesem na drodze dojrzewania sumienia jest wyzwolenie się sumienia spod zasady dobrego samopoczucia. Istotną rolę odgrywa uznanie autorytetów, rezygnacja z buntu, zdążenia do anarchicznego nieskrępowania, uznanie zależności od prawa. Człowiek stopniowo uczy się wartościowania. Jest coraz bardziej świadomy granic, których naruszać nie wolno. Uczy się także akceptacji własnej winy. Dojrzałość sumienia oznacza także, że człowiek nie szuka już winnych zła na zewnątrz, ale w sobie. Zaakceptowana wina staje się skruchą, która rodzi pragnienie naprawy krzywdy i przemiany siebie samego. Nie należy lekceważyć psychologicznych aspektów dojrzewania sumienia. Stara zasada mówi bowiem, że łaska buduje na naturze. Nie można jednak wszystkiego sprowadzić do psychologii. Sumienie to przecież tajemnica działania Bożego w nas. Ostateczny kształt sumieniu nadaje wiara. To Bóg jest najważniejszym wychowawcą ludzkich sumień. Pogłębianie żywej więzi z Bogiem jest najlepszą konserwacją sumienia. Chrześcijańska moralność jest bowiem zawsze odpowiedzią na miłość Boga. Oliwą, która umożliwia pracę trybów sumienia, jest Boża łaska, czyli miłość Boga rozlewana w nas przez Ducha Świętego. Jakie są najważniejsze sposoby oliwienia naszych sumień? Trwanie w łasce uświęcającej, czyli w komunii z Chrystusem. Każda msza święta pogłębia tę jedność. Im bliżej jestem Boga, tym wyraźniej słyszę głos sumienia. Regularna spowiedź sakramentalna. Warto wyznaczyć sobie jakąś częstotliwość przystępowania do sakramentu pokuty i tego się trzymać. Słowo Boże przyjmowane przez wiarę i modlitwę, rozważane indywidualnie lub w grupie. Częsta modlitwa do Ducha Świętego, który jest światłością sumień. Codzienny rachunek sumienia. Cenną pomocą jest praktyka tzw. duchowego oddychania. Wydychanie zła przez wyznanie grzechów i akt żalu oraz wdychanie Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Potrzebne jest także słuchanie, studiowanie, pogłębianie nauczania Kościoła w kwestiach moralnych. Zwłaszcza w kwestiach wątpliwych konieczne jest odwołanie się do autorytetu Kościoła. Bardzo pomocne jest także kierownictwo duchowe. Jeśli ktoś nie korzysta z posługi kierownika duchowego, to warto przynajmniej od czasu do czasu porozmawiać z kimś mądrym i duchowo wyrobionym o stanie swojego sumienia, o swoich trudnościach, kryzysach. Ktoś z zewnątrz potrafi nieraz otworzyć nam oczy na sprawy, których sami nie dostrzegamy. Przed nami Wielki Tydzień. Życzę słuchaczom, by głębokie przeżycie tych największych dni naszej wiary pobudziło także nasze sumienia. O losach świata nie decydują na szczęście tylko politycy i tak zwani wielcy tego świata. Losy świata przełamują się w sumieniu każdego z nas.
Mówił ksiądz Tomasz Jaklewicz. Więcej o konserwacji sumienia można przeczytać w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego. A teraz przechodzimy już do watykańskich aktualności dnia.
Ludzka praca ma służyć rozwojowi osoby, a ważną rolę odgrywa w tym rzemiosło, wskazał papież na spotkaniu z 7 tysiącami rzemieślników i drobnych przedsiębiorców należących do Confartigianato. To włoskie stowarzyszenie istnieje od ponad 60 lat. Na audiencji w auli Pawła VI Benedykt XVI podjął refleksję nad rzeczywistością pracy. Objęta jest ona obecnie szerokim procesem przemian gospodarczych i społecznych, coraz bardziej gwałtownych i złożonych.
Biblia nieraz ukazuje autentyczny sens pracy ludzkiej, począwszy od Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, że Stwórca uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, wzywając go, by uprawiał ziemię. Praca należy zatem do ludzkiej kondycji od samego początku. Niestety wskutek grzechu pierwszych rodziców stała się trudem, ale mimo to niezmiennie zachowała w planie Bożym swoją wartość. Kościół wierny Słowu Bożemu nie przestaje nawiązywać do zasady, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Stale głosi prymat, jaki człowiek ma przed dziełem swoich rąk. Przypomina, że prawdziwemu rozwojowi osoby ludzkiej i dobru wspólnemu winno służyć wszystko. Kapitał, nauka, technika, zasoby publiczne i sama własność prywatna.
Benedykt XVI przytoczył nauczanie streszczone w Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Zgodnie z nim praca w małych i średnich przedsiębiorstwach, praca rzemieślnicza i niezależna, może być okazją, by środowisko pracy uczynić bardziej ludzkim. Dzieje się to zarówno dzięki sposobności nawiązania pozytywnych relacji międzyludzkich w niewielkiej wspólnocie, jak i za sprawą możliwości, które daje większa inicjatywa i przedsiębiorczość. Papież zacytował też słowa Jana Pawła II z jubileuszu rzemieślników. Cywilizacja rzemieślnicza potrafiła niegdyś tworzyć znakomite sposobności do spotkań między narodami i przekazała następnym epokom wspaniałą syntezę kultury i wiary. Benedykt XVI zachęcił włoskich rzemieślników, by jako chrześcijanie żyli Ewangelią pracy i dawali jej świadectwo.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Religijne obowiązki muzułmanina. Czym wyznawcy islamu zaskakują niemuzułmanina? Podstawę kultu muzułmańskiego stanowi 5 obowiązków nazywanych przez wyznawców islamu filarami. Należą do nich wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna i pielgrzymka. Każdy muzułmanin zobowiązany jest do ich przyjęcia oraz sumiennego przestrzegania i wypełniania. Rytualne obowiązki są szczegółowo opisane w prawie muzułmańskim. Dodatkowych wyjaśnień i opracowań dostarczają szkoły prawne. Warunkiem rytualnej ważności każdego obowiązku jest tak zwana intencja, nija. Muzułmanin powinien uzmysłowić sobie lub wypowiedzieć zamiar świadomego przystępowania do religijnego obowiązku. Najważniejszy filar to wyznanie wiary, tak zwana szahada. Składa się z 2 krótkich części. Pierwsza dotyczy wiary w jednego i jedynego Boga. Natomiast wygłaszając drugą, muzułmanin uznaje posłannictwo Mahometa. La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Nie ma bóstwa oprócz Boga, a Mohamed jest wysłannikiem Boga. Tak sformułowane wyznanie wiary stanowi centrum islamu i kształtuje postawę muzułmanów. W islamie wyróżnia się 2 rodzaje modlitwy – rytualną i prywatną. Modlitwa rytualna – salat – to ściśle określony zespół gestów i słów, który każdy muzułmanin jest zobowiązany do odprawienia w określonych porach dnia. Określone przez Mahometa 5-krotne modlitwy odmawia się w następujących porach. Między świtem a porankiem, w południe, po południu, po zachodzie słońca oraz nocą. Czas modlitwy w ciągu doby wyznaczony jest przez kalendarz księżycowy. Do wykonania rytualnych modlitw zobowiązany jest każdy dorosły muzułmanin, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zachęca się, żeby na modlitwy zabierać również dzieci po ukończeniu 7 roku życia. Z obowiązku zwolnieni są chorzy, upośledzeni oraz starcy. Podróżujący mogą odmówić modlitwę w formie skróconej. Warunkiem ważnej modlitwy jest czystość rytualna, którą muzułmanie osiągają przez 2 rodzaje ablucji – częściowego obmycia ciała lub całkowitej kąpieli. Szczegółowe informacje dotyczące czasu i sposobów dokonywania tych czynności zawierają przepisy prawne opracowane na podstawie przesłania koranicznego. Kolejnym istotnym elementem muzułmańskiej modlitwy rytualnej jest miejsce jej odmówienia. Muzułmańską świątynią jest meczet, ale muzułmanin może się modlić niemalże w każdym miejscu, z wyjątkiem cmentarzy i miejsc uznawanych za nieczyste, toalety, wysypiska śmieci i tym podobne. Jeśli wykorzysta do tego celu dywanik modlitewny. Miejsca kultu nie można zanieczyścić, dlatego wchodząc do meczetu lub zajmując miejsce na dywaniku, należy zdjąć obuwie. W rytualnej modlitwie muzułmańskiej ważny jest kierunek zanoszonych modlitw. Wyznawcy islamu zobowiązani są do zwrócenia się w czasie modlitwy w stronę Mekki. Piątkowym modlitwom wspólnotowym przewodzi imam, który wygłasza też kazanie. W tym kontekście warto zapamiętać, że imam nie jest odpowiednikiem chrześcijańskiego kapłana, a piątek nie ma charakteru dnia wolnego na wzór chrześcijańskiej niedzieli. Trzecim religijnym obowiązkiem w islamie jest post, saum. Związany jest przede wszystkim z Ramadanem, czyli 9. miesiącem księżycowego kalendarza muzułmańskiego. Ze względu na to, że dni kalendarza lunarnego są krótsze niż w kalendarzu solarnym, Ramadan przypada na różne okresy roku. Post w Ramadanie jest pamiątką objawienia Koranu i rozpoczęcia misji Mahometa. Nakaz postu i podstawa przepisów regulujących jego przebieg znajdują się w 2 surze Koranu. W Ramadanie muzułmanie zobowiązani są do przestrzegania ścisłego postu od wschodu do zachodu słońca. W praktyce oznacza to wstrzymywanie się od spożywania pokarmów, picia, palenia papierosów i odbywania stosunków seksualnych. Każdy dzień postu po zachodzie słońca kończy uroczysta i obfita wieczerza. Od przestrzegania postu zwolnione są dzieci i kobiety w ciąży oraz uczestnicy podróży i żołnierze w czasie wojny. Post rozumiany jest jako oczyszczenie z grzechów i przewinień popełnionych w ciągu roku oraz jako wyraz solidarności z ubogimi. Istnieje możliwość przesunięcia postu, ale należy go koniecznie nadrobić w innym terminie. Na zakończenie Ramadanu muzułmanie świętują Eid al-Fitr, czyli święto zakończenia, dosłownie łamania postu, które należy do największych świąt muzułmańskich. Kolejnym religijnym obowiązkiem muzułmanina jest jałmużna. W islamie istnieją dwa jej rodzaje. Pierwszy, tak zwany zakat, jest jałmużną obowiązkową, formą podatku, którą każdy mający stałe dochody muzułmanin zobowiązany jest oddać na rzecz gminy muzułmańskiej. Wysokość podatku oraz forma jego poboru określone są przepisami prawa muzułmańskiego. Generalnie wynosi on 1/10 darów natury lub 2,5% dochodów. W tradycji islamskiej płacenie zakat jest z jednej strony aktem wdzięczności Bogu za otrzymane dary, a z drugiej strony jest wyrazem wzmocnienia przynależności do wspólnoty muzułmańskiej i odpowiedzialności za nią. Zakat symbolizuje również wyrzeczenie się dóbr tego świata. Drugim rodzajem jałmużny jest sadaka, czyli dobrowolna ofiara składana na biednych w jakimkolwiek czasie. Piątym i ostatnim obowiązkiem islamu jest pielgrzymka do Mekki, hadżi. Każdy muzułmanin powinien ją odbyć przynajmniej raz w życiu, pod warunkiem, że pozwala mu na to sytuacja finansowa. Hadż należy odbyć według ściśle określonego rytuału w przepisanych prawem dniach od 7 do 13 ostatniego miesiąca roku muzułmańskiego. Punktem centralnym pielgrzymki jest Kaaba, prostopadłościenna budowla znajdująca się na dziedzińcu świętego meczetu w Mekce. W jej wschodnim rogu wbudowany jest tak zwany czarny kamień, który Abraham miał otrzymać od Boga na znak zawartego przymierza, przymierza, którego spadkobiercami mieli stać się muzułmanie. Podobnie jak w przypadku modlitwy, również uczestnictwo w pielgrzymce wymaga rytualnej czystości, którą symbolizuje biała szata pielgrzyma i chram. Podczas pielgrzymki obowiązuje m.in. zakaz noszenia biżuterii i używania perfum. Te i inne środki mają być wyrazem jedności i równości wszystkich muzułmanów przed Bogiem. Na ostatni dzień przypada najważniejsze święto muzułmańskie, znane jako Eid al-Adha, czyli święto ofiar. Oprócz hadż, czyli pielgrzymki większej, istnieje w islamie także pielgrzymka mniejsza, tak zwana umra, którą można odbyć w każdym czasie jako wyraz szczególnej pobożności. Omówione religijne obowiązki islamu stanowią podstawy muzułmańskiej tożsamości. Wyróżniają muzułmanów od wyznawców innych religii. Filary te wymagają od muzułmanów oddania i poświęcenia, wysiłku ciała, czasu i środków finansowych. Muzułmanie wierzą, że wypełnienie tych zobowiązań gwarantuje Bożą obecność w ich życiu oraz przypomina ich współwyznawcom, że mimo istniejących różnic i podziałów, wszyscy należą do tej samej wspólnoty wierzących.
O religijnych obowiązkach muzułmanów mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I jeszcze jedna informacja dla rzymskiej Polonii. Msza święta dziękczynna za zakończenie pierwszego etapu procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II sprawowana będzie w niedzielę 1 kwietnia w kościele Matki Bożej Pocieszenia przy Piazza della Consolazione na tyłach Kapitolu. Liturgia z udziałem chóru Vox Polonie rozpocznie się o godzinie 19:00. I tą informacją kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.